Do dzisiaj mamy powiedzenie polegać jak na Zawiszy. Kim był Zawisza Czarny? Oczywiście najsłynniejszym polskim rycerzem. I jego losom poświęcony jest tytuł tygodnia, który Państwu chcemy w tym tygodniu zaprezentować. Najsłynniejszy polski rycerz Zawisza Czarny, jego imię żyje do dziś, był to człowiek, którego słowo znaczyło więcej niż prawo. Ten, który za najwierniejszego giermka wziął syna pokonanego wroga, stawał do walki tam, gdzie nikt już nie miał odwagi walczyć. A ludzie szli za nim, w ogień, pod deszcz strzał i bezlitosne ostrza. Po śmierć albo po zwycięstwo, ale zawsze za nim. Autor książki o Zawiszy Czarnym, dokładniej Zawisza Czarne Krzyże, to Jacek Komuda, bardzo dobrze znany tym, którzy kochają fantazy. W wyjątkowy sposób, niezwykle umiejętnie, łączy historię i wiedzę o historycznych postaciach z fikcją literacką. Warto się temu przysłuchać w tym tygodniu w Radiu Poznań.
Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Jacek Komuda. Zawisza. Czarne krzyże. Czyta Roch Siemianowski. Produkcja Audioteka. Rok 1408. Król węgierski Zygmunt, wyznaczywszy wyprawę przeciwko Królestwu Bośni, które wypowiedziało mu wierność i posłuszeństwo, najeżdża je z potężnymi siłami zbrojnymi. I mając w swym wojsku znakomitych, dobrze znanych rycerzy polskich, Zawiszę Czarnego z Garbowa, Domarata z Kobylan, Jana Warszawskiego, Skarbka z Góry, Jana Farureja i innych, zdobywa mieczem liczne stawiające opór grody. Wielu bośniaków skazuje na ścięcie albo strąca z muru, a całe królestwo wraca do zależności i płacenia mu trybutu. Jan Długosz, Roczniki. Rozdział pierwszy. Upadek rycerza. W kościele świętego Stanisława w Nowym Mieście Korczynie panował gwar i ruch jak w mrowisku. Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki rozdzielał dziś szczodrze łaski. Wystawiał upierścienioną dłoń z lektyki, przyjmując pocałunki i hołdy zarówno stronników, jak i tych, którzy talenty polityczne zastąpić musieli giętkimi grzbietami. Biskup był kapryśny i dumny. Okazywał przychylność lub jej odmawiał. To wysuwając rękę, to cofając, zupełnie jakby mówił: ty tak, ty nie. Wystawił całą dłoń przed usta zgiętego w pół Teodoryka Buczackiego, najwierniejszego poplecznika, aby cofnąć ją przed pochylonym młodym Dersławem z Rytwian, który nie tak dawno zagarnął skarbiec biskupa Jastrzębca. Wysunął ją do Jana Kruszyny z Galowa i Stanisława Ćwikły, obecnie cennych politycznych sojuszników. Ale wyszarpnął i pogroził uniesionym palcem Spytkowi z Melsztyna, o którym życzliwi donosili prosto do biskupiego ucha, że sprzyja husytom. Abrahama ze Zbąszynia, jeszcze gorszego odszczepieńca, stronnicy i poplecznicy w ogóle nie dopuścili do biskupa. Nagle tłoczno zrobiło się bowiem wokół lektyki otoczonej morzem podgolonych na donicę, wąsatych, krzepkich panów okrytych aksamitem i suknem. Jakiegoś biednego kmiecia w siermiędze, który próbował pełznąć do biskupa, zadeptali wręcz kupcy i mieszczanie, cisnący się hurmem i niemal wspinający na plecy szlachetnie urodzonych. Tylko jeden człowiek nie brał w tym udziału. Wysoki, szczupły, szedł od ołtarza, odziany w aksamitną przeszywanicę z herbem na piwoń. Młody, śniady, spalony słońcem roztrącał rycerzy, giermków i pachołków. Wreszcie się zatrzymał. — Biskupie Zbigniewie! — zawołał. — Zbyszko, spójrz na mnie! — Jak śmiesz tak mówić do jego dostojności? — zagrzmiał sekretarz Oleśnickiego. — Hej, łapcie go! Zatrzymajcie! — Poznajesz mnie, biskupie? — zakrzyknął młody rycerz. — Mam coś, co przypomni ci naszą znajomość. Podniósł wysoko tarczę, skrywaną dotąd pod kawałkiem płótna, tarczę z herbem Sulima, przedstawiającym pół czarnego orła w złotym polu i trzy kamienie w czerwonym polu poniżej. Była porąbana, poszczerbiona, ledwie się trzymała. Pachołkowie biskupa rzucili się do nieznajomego z wyciągniętymi rękami. — Stać! — zatrzymała ich podniesiona prawica Oleśnickiego. Duchowny zmarszczył brwi. — Witaj, Gedeonie! — powiedział nieoczekiwanie. — Zmieniłeś się. Tyle lat. A cóż tam chcesz mi pokazać? — Poznajesz, księże biskupie? — zawołał rycerz. — To jego tarcza. Nasz pan, pod którym służyliśmy, oddał ducha Bogu pod Golubaczem, nad Dunajem, 3 niedziele temu. Pamiętasz go jeszcze dziś, w czasach polityki i zdrady? Wspominasz, czego nas nauczył? Biskup przymknął oczy. Milczał, a razem z nim strwożeni i zadziwieni dworzanie. Ucichł tłum. Kiedy dostojnik spojrzał przed siebie, Gedeona już nie było. Wtedy niespodziewanie podniósł się, wyszedł z lektyki, stanął na posadzce kościoła i uklęknął. Tłum westchnął i zwalił się na kolana razem z Oleśnickim. Będziemy dziś modlić się za duszę największego rycerza, któremu kiedyś służyłem, zaintonował biskup. Był dzielniejszy na kopie niż ty, przecławie z Nagłowic. Mocniejszy na miecze i topory niźli ty, Bogumile Staczewa, synu Powały. Miłował mocniej niż Dersław z Rytwian. Mówił gładszymi słowy niż wszyscy moi pochlebcy, przydupnicy i samochwalcy. Dziś takich ludzi już nie ma. Módlmy się za Sulimczyka z Garbowa. Jedynego, ostatniego, niewzruszonego. Jak niezniszczalna jest opoka wiary w jedynego Boga. Wszyscy, teraz, tutaj. Opuścił powieki, składając dłonie do modlitwy, a oczy jego duszy wróciły do obrazów sprzed 20 lat. Do mrocznych puszczy w dalekiej Żmudzi, na krańcu świata, tam, gdzie zaczęła się jego przygoda, wina i kara.